Nie, i cieszę się, że mogę być znowu z wami w Chicago. Jak widzicie, przyleciałem specjalnie z Polski, żeby zastąpić waszego pastora. No, może nie do końca jest to prawdą, ale jestem dzisiaj z wami i z tego powodu się bardzo cieszę. Przywożę wam pozdrowienia, takie bardzo świeżutkie, ponieważ wczoraj wieczorem przyleciałem. Pozdrowienia z Opola, z mojego zboru, jak również od wielu zborów, z którymi pracuję, a w pracy misyjnej, w pracy zakładania nowych zborów w Polsce. To jest dla mnie jak zwykle wielkim przywilejem być tutaj z wami, widzieć was, widzieć wasze radosne oblicza, również w tą niedzielę. Kochani, ja dzisiaj chciałbym mówić na temat ważności przemienionego umysłu, ważności zmienionego umysłu. Wiecie, są rzeczy, które w naszym życiu wymagają ciągłej przemiany i jedną z tych rzeczy jest nasz umysł. Biblia mówi, abyśmy przemienili się w naszym myśleniu, w duchu naszego umysłu, tak? Przemieńcie się, Biblia mówi. Ponieważ przyszłe osiągnięcia wymagają od nas teraźniejszych zmian. Jeśli cokolwiek dobrego ma się stać w przyszłości w naszym życiu, jeśli Bóg ma coś dobrego jeszcze w naszym życiu wykonać, to my dzisiaj musimy się zmieniać. Przyszłe osiągnięcia wymagają teraźniejszych przemian. A my ludzie jesteśmy fanatykami swoich przyzwyczajeń. My nie lubimy zmian. My wolimy przegapić dobre okazje, byle trzymać się swojego, byle trzymać się swoich starych, dobrych przyzwyczajeń. Nie chcemy podejmować ryzyka, nie chcemy się zmieniać. Jest to takie trudne dla nas. Jesteśmy boimy się przemian. Wykrzywiamy proporcje między szansami a zagrożeniami, kiedy myślimy o przemianach. Ale pomyślcie o Abrahamie, któremu Bóg kazał tak wiele rzeczy zmienić. Kazał mu się wyprowadzić z miejsca, w którym był, przenieść się w zupełnie inne miejsce. Powiedział Abrahamie, jeśli się zmienisz, jeśli zmienisz swoją mentalność, swoje myślenie, zmienisz nawet swoje terytorium, zmienisz krąg swoich przyjaciół, zmienisz swoje priorytety, zmienisz całe swoje życie, to wtedy dopiero w twoim życiu zacznie się coś wspaniałego dziać, tak? Więc on musiał dokonać wielkich zmian, aby wejść w Boże przeznaczenie. I ja myślę, że tak jest również w naszym życiu. Wszystkie przyszłe osiągnięcia, wszystko, co Bóg ma dla ciebie przygotowane, wymaga od nas dzisiaj, od ciebie, ode mnie zmian. I jedną z tych głównych rzeczy, które wymagają przemian, to jest nasz umysł. I dzisiaj będziemy troszeczkę o tym mówić. Ale najpierw przykład z historii, jak trudno się nam zmieniać. W roku 1537 w Europie pojawiło się nowe warzywo zwane ziemniakiem. I wyobraźcie sobie, że przez kolejnych 200 lat ludzie walczą z tą okropną, trującą bulwą. Zwalczają ją za wszelką cenę. Boją się jej jak ognia. Naukowcy i lekarze tamtych czasów pisali, że ziemniaki powodują wzdęcia, prowadzą do zgagi, nudności, wymiotów, a nawet krztuśca gorączki gnilnej. Że ze ściętej piany z gotowania ziemniaków można wyprodukować taką dobrą trutkę, że niczym nie ustępuje arszenikowi. Ludzie nazywali ziemniak owocem diabła. I podczas klęski głodu w Neapolu w 1770 roku przypłynął cały statek z USA pomoc, aby ci ludzie przeżyli ten głód. I ludzie nie tknęli tego ładunku. Woleli umrzeć z głodu, niż zatruć się tą okropną bulwą, którą nazywali ziemniakiem. Woleli umrzeć z głodu, niż się zmienić. Woleli umrzeć z głodu, niż pozbyć się swoich przyzwyczajeń, swoich przesądów. A jak było z innymi nowościami, które pojawiały się, że tak powiem, na rynku? Kiedy pojawiła się żarówka, to ludzie mówili, że wywołuje piegi, ataki nerwicy i paraliż. Kiedy pojawiło się radio, to ludzie mówili, że powoduje zmianę kształtu ucha, że małżowiny stają się lepkie i pokrywają się pęcherzykami. Kiedy pojawił się rower, to już nazwano to masowym obłędem. Mówili, że rower prowadzi do ogłupienia i zdziczenia. na ulicach atakowano rowerzystów. Mówiono, że rower powoduje kalectwo, wygięcie kręgosłupa na kształt kociego grzbietu. O, jak bardzo boimy się zmian. Jak bardzo trzymamy się swoich nawyków, swoich przyzwyczajeń. Jak trudno nam się zmienić. Jak trudno pozbyć się starej mentalności, która tkwi gdzieś w naszych umysłach. Ale przypominam, że wszystkie przyszłe osiągnięcia wymagają od nas teraźniejszych zmian. Dlatego tak jak Abraham, musimy wychodzić z miejsc, w których teraz tkwimy. Jeśli chcemy wejść w Boże przeznaczenie, musimy wyjść z miejsca, w którym jesteśmy. Wyjść z miejsca grzechu, z miejsca zgubienia. Musimy wyjść z miejsca naszej wygody, naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa. Musimy wyjść z miejsca zwątpienia, z miejsca zmroku, z miejsca ciemności. Musimy nawet wyjść z miejsca przeszłych sukcesów. Musimy wyjść z miejsca tradycji, z miejsca przyzwyczajeń, wielu nawyków. I dzisiaj głównie mówię o tym, aby wyjść ze starej mentalności, ze starego sposobu myślenia, aby zacząć myśleć inaczej, zacząć myśleć na sposób nowy, przemieniony. Chciałbym czytać tekst z II Księgi Królewskiej. To jest historia o człowieku, który nazywał się Naaman. Jest to II Księga Królewska, rozdział 5. Jeśli macie Biblię, to możecie otworzyć 5 rozdział 2 Księgi Królewskiej. Znacie tą historię? Jeśli ją znacie, to pozwólcie, że przeczytam tylko jeden wiersz. Przeczytam wiersz 8 i na podstawie tej historii chciałbym mówić o przemianie naszego myślenia. 2 Księga Królewska, rozdział 5, wiersz 8 mówi tak. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Nasze problemy i nasze zwycięstwa zwykle mają początek w naszych myślach. Gdybyśmy tak chcieli zrobić taki krótki test na to, jaki jest stan naszych myśli, to apostoł Paweł daje nam wskazówkę, jak to zrobić. W liście do Rzymian, w rozdziale 8, wierszu 5, Paweł mówi, że ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Więc jest taki bardzo prosty test na stan naszych myśli, jak również na stan naszego ducha. Po czym poznać, że mój duch ma się dobrze? Po czym poznać, że jestem osobą duchową? Po swoich myślach. Jeśli moje myśli są dobre, tak? Jeśli moje myśli są czyste, jeśli moje myśli są pozytywne, niekrytyczne, niepełne goryczy, niepełne tragizmu, nienegatywne, jeśli moje myśli są dobre, czyste, święte, pozytywne, to znaczy, że nie jest tak źle z moją duchowością, tak? Bo człowiek duchowy myśli o tym, co duchowe. To wszystko ma początek gdzieś tam w naszym umyśle. A więc tak ważna jest przemiana naszych myśli. I tutaj chciałbym wam pokazać takie trzy sfery naszego myślenia, które Biblia chce, aby ustawicznie ulegały przemianie. Biblia nas zachęca, abyśmy przemienili się w naszym myśleniu i o tych trzech obszarach naszego myślenia chcę wam powiedzieć. Pierwszy obszar myśli, które muszą być zmieniane w nas. Po pierwsze, zacznijmy zmieniać swoje myślenie o samych sobie, tak? Pierwsza sfera, która musi być przemieniana w nas. Zacznij lepiej myśleć o sobie. Zacznij inaczej myśleć o sobie. Zacznij dobrze myśleć o sobie. Zacznij myśleć o sobie z wiarą. Zmieniaj myślenie o samym sobie. Jest to pierwsza bardzo ważna rzecz. Wiecie, wiele dobrych rzeczy nigdy się nie wydarzy. Ja akurat zajmuję się pracą misyjną, a więc mogę powiedzieć, wiele nowych zborów nigdy nie zostanie założonych. Wiele dobrych rzeczy w chrześcijaństwie nigdy się nie wydarzy, na tym świecie nigdy się nie wydarzy. Nie dlatego, że Bóg nie chce, aby się one wydarzyły, ale z tego prostego powodu, że ludzie myślą, że się nie nadają do tego. Ludzie myślą, że nie potrafią. Ludzie myślą, że nie mogą. Myślą, że są inni, którzy są lepsi. Złe myślenie powoduje, że wiele dobrych rzeczy nigdy się nie stanie. Elizeusz jest bohaterem tej historii głównie dlatego, że odważnie myślał o sobie. Niech przyjdzie do mnie i niech dowie się, że jest prorok Izraelu. Niech przyjdzie do mnie i niech zobaczy męża Bożego. Niech przyjdzie do mnie i niech zobaczy, że jest prorok Izraelu. Tej historii by nie było w Biblii. Ta historia by się w ogóle nie wydarzyła, gdyby nie właściwa postawa Elizeusza, tak? Gdyby nie to, że to był człowiek, który odpowiednio, dobrze myślał o samym sobie. Mogę powiedzieć, że Elizeusz miał dobrą samoocenę. Miał biblijną samoocenę. Są generalnie trzy rodzaje samooceny. Jest świecka samoocena, jest pesymistyczna samoocena i jest biblijna samoocena. Świecka, humanistyczna samoocena mówi, że człowiek jest osobą samowystarczalną, że sam dla siebie jesteś Bogiem i że jeśli się będziesz dobrze starać, to osiągniesz coś w życiu. Ale musisz włożyć to wiele siły, wiele pracy, wiele wysiłku, żeby rozwijać w sobie swoje te pozytywne różne rzeczy. Jest to humanistyczna postawa, która mówi, sam dla siebie jesteś Bogiem, sam dla siebie jesteś wystarczalny. Jest również pesymistyczna, diabelska samoocena, która mówi prosto, jesteś zerem, jesteś do niczego się nie nadajesz, nic w życiu nie osiągniesz, nic dobrego z twojego życia nie będzie. Ale jest też biblijna samoocena, która mówi, że jesteś stworzeniem Bożym, jesteś stworzony na obraz Boga, jesteś osobą niedoskonałą, jesteś istotą zależną od Boga, ale jeśli poddasz się Bogu, to wszystko możesz w Chrystusie, który cię umacnia, tak? Jeśli poddasz się Bogu, to co niemożliwe staje się dla ciebie możliwe. Jeżeli podporządkujesz się Chrystusowi, to z człowieka niedoskonałego stajesz się osobą, która może więcej niż by mogła to zrobić z własnych naturalnych sił. Kiedy poddajesz się Bogu, to możesz więcej niż pozwalać na to twoje wykształcenie, możesz więcej niż pozwalać na to twoje zdrowie, możesz więcej niż pozwalać na to twoje ciało, twój umysł. Bo Biblia mówi, że prości rybacy, którzy nie mieli żadnego wykształcenia, stanęli przed kapłanami, przed Sanhedrynem i wszyscy byli zdziwieni, tak? I wszyscy mówili, skąd ta siła, skąd ta moc, skąd ta mądrość, skąd te słowa? Przecież to są prości, niewykształceni ludzie. Więc w Chrystusie możesz wszystko. Jeśli poddajesz siebie Bogu, to masz dostęp do hurtowni, która jest niewyczerpalna. Masz dostęp do zasobów Bożych, tak? Masz dostęp do całego błogosławieństwa Bożego, do mocy Ducha Świętego, do Jego darów, do Jego zdolności, które przekraczają twoje ludzkie zdolności. I to jest właśnie piękno poddania się Bogu. I to jest właśnie ta biblijna samoocena, kiedy mówisz, w Chrystusie mogę, w Chrystusie potrafię, w Chrystusie dam radę, w Chrystusie osiągnę. Amen? Nie mówisz, że to jest twoja siła. Nie myślisz na sposób ludzki, humanistyczny, że ty jesteś tutaj kimś, że ty jesteś jakimś bohaterem. Nie, ale poddajesz się Chrystusowi i wiesz, że w Chrystusie wszystko jest możliwe dla ciebie. I taką postawę miał Elizeusz. Dlatego powiedział, niech przyjdzie do mnie i niech zobaczy, że jest prorok w Izraelu. Niech przyjdzie do mnie i niech zobaczy, co można zrobić. Po co się załamywać? Po co rozkładać ręce? Po co drzeć szaty? Niech przyjdzie do mnie i niech zobaczy, że coś dobrego można zrobić. A więc pierwsza moja myśl, pierwsza moja zachęta dla ciebie. Zmieniaj swoje myślenie o samym sobie. Popatrz na siebie tak, jak Biblia mówi. Stań się tak, jak Elizeusz, człowiekiem, który posiada biblijną samoocenę. Bądź człowiekiem, który potrafi powiedzieć, niech przyjdzie do mnie, niech przyjdą do mnie, niech przyjdzie do mnie i niech zobaczy, że jest kobieta Boża w tym mieście, tak? Niech zobaczy, że jest człowiek Boży w tym mieście, że jest Kościół Boży w tym mieście, że są ludzie Boży w tym mieście, tak? Zmiana myślenia o sobie. Zmiana mentalności o tym, kim jesteś. Nie patrzysz na siebie przez pryzmat swoich słabości, swoich lęków, swoich porażek, swoich grzechów, ale patrzysz przez pryzmat tego, że w Chrystusie jesteś cudownym dzieckiem Bożym. Czym się charakteryzuje ta biblijna samoocena? Po pierwsze, charakteryzuje się inicjatywą. Kto podjął inicjatywę w tej historii? Elizeusz, tak? On się gdzieś tam dowiedział, informacje, wiecie, zawsze krążą gdzieś tam, prawda, swoimi ścieżkami. Nawet nie mieli jeszcze internetu, ani komórek, ani innych rzeczy, ale już informacja dotarła, że król ma problem, że przyszedł pewien człowiek, Naaman, chory, trędowaty, król nie wiedział, co z tym zrobić, nie potrafił sobie poradzić z tym, podejrzewa jakiś spisek, podejrzewa jakiś podstęp, jakąś zaczepkę ze strony wrogów Izraela. A więc gdzieś ta wieść się obiła o uszy, dotarła do Elizeusza i co robi Elizeusz? Biblia mówi, że Elizeusz, gdy dotarła do niego ta wieść, posłał do króla i kazał mu powiedzieć, tak? A więc to on przejął inicjatywę. Ludzie, którzy mają biblijną samoocenę, podejmują inicjatywę, tak? Nie czekają, aż rzeczy zaczną się wokół nich dziać. To oni sprawiają, że rzeczy się dzieją. Jeśli wiesz, kim jesteś w Chrystusie, jeśli wiesz, jaki potencjał Boży jest do twojej dyspozycji, to nie czekasz, aż, nie wiem, ludzie będą do ciebie przychodzić i prosić ciebie, powiedz nam o Bogu. Ale to ty podejmujesz inicjatywę. Jeśli wiesz, kim jesteś w Chrystusie i co masz do zaoferowania, to ty nie jesteś piłeczką, ale ty jesteś rakietą. To ty nadajesz bieg rzeczom, tak? Ludzie dzielą się na tych, którzy obserwują, co się dzieje i sprawiają, co się dzieje. A więc stajesz się osobą, która sprawia, że coś się dzieje. Nie tą, która obserwuje. Więc przede wszystkim bądź człowiekiem z inicjatywą. Czyń coś. Podejmuj jakieś kroki. Nie stój w miejscu. Nie czekaj, aż rzeczy same się będą dziać. To ty sprawiaj, że rzeczy będą się działy. Dalej ludzie, którzy mają biblijną samoocenę, są pozytywni. Elizeusz mówi, po co drzeć szaty? Po co płakać? Po co narzekać? Po co widzieć wszystko w czarnych kolorach? Bóg ma zawsze wyjście, tak? Skoro Pan jest ze mną, zawsze jest jakieś wyjście. Więc nie ma co panikować. Jesteś osobą pozytywną. Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, był osobą pozytywną. Jezus, kiedy przyszedł, nie powiedział, przyszedłem i nie wiem, czy mi się uda. Przyszedłem, mam stoczyć walkę z diabłem, ale nie wiem, jak mi pójdzie. Nie, Jezus przyszedł i powiedział, przyszedłem, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Przyszedłem, aby dać życie ludziom, aby uwolnić ludzi, aby dać owcom obfite życie, tak? Jezus powiedział. Przyszedłem, aby ludzie mieli życie i to życie obfite. Czy to jest pozytywne wyznanie? Oczywiście, że tak. Ludzie, którzy mają biblijną samoocenę, również pokonują swoje kompleksy. Bo często kompleksy powstrzymują nas przed działaniem. Patrzymy na siebie do lustra i nie podobamy się sobie. Porównujemy się z innymi i mówimy, nie jesteśmy tak fajni jak inni. Porównujemy swoje wykształcenie z wykształceniem innych ludzi, swoją osobowość z osobowościami innych ludzi. Porównujemy się i w tej ocenie, w tych porównaniach zwykle stawiamy siebie troszkę niżej. Elizeusz musiał pokonać swoje kompleksy, aby móc kiedyś powiedzieć, niech przyjdzie do mnie i niech zobaczy, że jest prorok w Izraelu. Pamiętacie, jak Elizeusz został prorokiem i wziął płaszcz swojego mistrza Eliasza i z tym płaszczem już ruszył na podbój Izraela? Pierwszą rzeczą, którą spotkał, to był Jordan, to sobie jakoś z tym Jordanem poradził. A potem drugą rzeczą, którą spotkał, to były dzieci. I te dzieci coś za nim wołały. Pamiętacie, co wołały? Łysy. Łysa pała. To nie było przyjemne. I to, myślę, w pewnym sensie było jakieś uderzenie, być może to było uderzenie w jakiś słaby punkt Elizeusza. Jakieś uderzenie w jego kompleks, być może. Być może od razu nieprzyjaciel chciał mu powiedzieć, słuchaj chłopie, popatrz na siebie, jak ty wyglądasz. Ty chcesz być prorokiem w Izraelu? Ta, Eliasz to wyglądał, prawda? Eliasz to był gość. A ty taki łysy, co ty w ogóle, popatrz na siebie, jak ty wyglądasz? I każdy z nas gdzieś tam nosi w sobie jakieś kompleksy. Jeśli masz biblijną samoocenę, pokonujesz te rzeczy. Pokonujesz to tak samo, jak pokonał Jozue swoje kompleksy bycia następcą Mojżesza. Jak Samson musiał pokonać swój kompleks wpadek, upadków i grzechów i podniósł się z tego i zwyciężył na koniec, tak? Są różne kompleksy, które możemy nosić z przeszłości. Ale kiedy posiadasz biblijną samoocenę, pokonujesz te rzeczy, idziesz dalej, tak? Ludzie, którzy mają biblijną samoocenę, znają swoje powołanie, znają swoje miejsce, doceniają to, kim są w Chrystusie. Elizeusz mówi, niech przyjdzie do mnie i niech zobaczy, że jest prorok w Izraelu. On wie, kim jest. I my mamy swoje miejsce w Chrystusie. Jesteśmy posadzeni z Chrystusem. Otrzymaliśmy nominację. Jesteśmy dziećmi Bożymi, tak? Mogę powiedzieć więcej, jesteśmy głosem Boga w tym świecie. W pewnym sensie każdy z nas jest prorokiem Boga w tym świecie. Bo Biblia mówi, że kiedy Duch Święty stąpił, został wylany na wszelkie ciało, to wszyscy staliśmy się prorokami Pana. I młodzieńcy, i starcy, i kobiety, i mężczyźni, i niewolnicy, bo wszyscy stali się prorokami Pana, tak? Duch Święty zaczął przez wszystkich nas przemawiać. Więc jesteś głosem Bożym dla tego świata. Znaj swoje miejsce, znaj swoje powołanie. Pamiętaj o tym. Jak również tacy ludzie nie żyją w fałszywej skromności. Jeśli masz tą biblijną samoocenę, to nie będziesz się chował za plecami innych ludzi i nie będziesz mówił, o, ja jestem takim skromnym, pokornym człowiekiem. Ja nie będę się pchał. Ja nie będę się tutaj promował. Ja nie będę nic robił. Jak ktoś zechce, to mnie zauważy. Wiecie, często pod przykrywką takiej skromności jest po prostu lenistwo, jest nieposłuszeństwo, jest niechęć do zaangażowania się. I Jezus kiedyś mówił przypowieść o ludziach, którym rozdał talenty. I jeden z nich to schował, gdzieś tam zakopał, nie obracał tym, nie inwestował, nie pomnażał tych dóbr. Jezus do niego mówi, byłeś leniwym sługą. Po prostu ci się nie chciało, tak? Dlatego nigdy się nie zasłaniajmy taką fałszywą skromnością. Jeśli wiesz, kim jesteś w Bogu, to ty masz coś do zaoferowania i ty nie musisz się chować za plecami innych ludzi. Po prostu wiesz, że masz coś, czego inni potrzebują, tak? Więc to jest pierwszy obszar naszego myślenia, który wymaga zawsze przemiany. To jest nasze myślenie o samych sobie. Zacznij odważnie myśleć o sobie. Zacznij o sobie myśleć w kategoriach Bożych. Zacznij myśleć tak, jak Biblia myśli. Nie myśl o sobie humanistycznie, nie myśl o sobie pesymistycznie, ale myśl o sobie biblijnie. Jeśli chcesz coś w życiu osiągnąć jeszcze, jeśli chcesz wejść w przyszłe osiągnięcia, to dzisiaj zmieniaj swoje myślenie o sobie. To dzisiaj bądź jak Elizeusz. Dzisiaj powiedz, niech przyjdzie do mnie. Popatrz teraz na swoje życie, popatrz teraz na to, jaki obraz siebie nosisz i zadaj sobie pytanie, czy potrafię dzisiaj powiedzieć, niech przyjdzie do mnie? Czy tak myślę o sobie, że mogę powiedzieć, człowieku, przyjdź do mnie i zobacz dziecko Boże. Przyjdź do mnie i zobacz chrześcijankę i zobacz chrześcijanina. Przyjdź do mnie i zobacz człowieka Bożego w tym mieście. Myślę, że tego dzisiaj Duch Święty oczekuje od ciebie, ode mnie. Czas myśleć o sobie na sposób Boży. Niech przyjdzie do mnie i niech pozna Bożego człowieka. Drugi aspekt naszych myśli, które wymagają przemiany, to jest nasze myślenie o ludziach potrzebujących Boga. Po pierwsze, myślmy odważnie o sobie, a po drugie, myślmy z wiarą i z odwagą, myślmy inaczej o ludziach, którzy potrzebują Boga. Popatrzcie na króla, który kiedy zobaczył na Amana, to rozłożył ręce. Powiedział, człowieku, ja nie mogę ci pomóc. Przyszedł na Aman, człowiek trędowaty, więc tak, był nieuleczalnie chory, po drugie był, nie był Żydem, po trzecie był wrogiem Izraela, tak? No gorzej być nie mogło po prostu. Wszystko, co najgorsze, to się skumulowało w tym biednym człowieku. choroba i inne rzeczy. Teraz król patrzy na niego i mówi: nie, nie ma dla ciebie ratunku, jesteś przypadkiem beznadziejnym. Nie ma szans, nie mogę ci pomóc. Czy ja jestem Bogiem, żeby ci pomóc? Nie ma dla ciebie wyjścia. I wiecie, tak patrząc po ludzku na grzesznika, patrząc po ludzku na człowieka bez Boga, to naprawdę dla człowieka nie ma wyjścia. Człowiek bez Boga jest zaślepiony. Człowiek bez Boga jest związany grzechem. Jest związany swoimi tradycjami i przyzwyczajeniami. Nie rozumie Bożego Słowa. Jest w ciemności. Jest przeciwny Bogu. Miłuje świat. Miłuje grzech. I możemy popatrzeć na ludzi i powiedzieć dokładnie tak jak król. Ludzie, jesteście po prostu... Oj, jak można wam pomóc? Tak wiele osób spotykamy i myślimy sobie, Boże, takie trudne przypadki, tak? Jak to można rozwiązać? Kiedy jeżdżę od miasta do miasta i pracujemy misyjnie, to często słyszymy, o, nasze miasto jest takie trudne. O, w tym mieście to ludzie tacy są przeciwni Bogu. O, tu nikt nie szuka Boga, nikt nie jest zainteresowany tym, co robimy. Nikt nie chce z nami rozmawiać, nikt się nie interesuje Chrystusem. I tak możemy patrzeć po ludzku na ludzi. Ale na szczęście jest coś takiego jak Boża przychylność. Boża przychylność. Co to jest Boża przychylność? To jest tak, jak czasami idę gdzieś do urzędu i jestem totalnie zgubiony w tym urzędzie. Nie wiem, do którego pokoju zapukać. Nie wiem w ogóle, jak załatwić tą sprawę. I tak chodzę po tym korytarzu, taki zagubiony, nieszczęśliwy. I nagle ktoś podchodzi do mnie i mówi, czy mogę panu pomóc? W czym problem? O co chodzi? Spotkaliście kiedyś takiego człowieka, który wam okazał przychylność gdzieś tam kiedyś? Byliście w jakichś kłopotach, trudnościach, nie było wiadomo, co dalej, jak sobie poradzić. I nagle pojawia się ktoś przychylny. To jest piękne. I Biblia mówi, że Bóg jest dla nas przychylny. Cały czas. Biblia mówi, że Bóg kocha człowieka i Bóg jest dobry dla wszystkich ludzi. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus powiedział, że Bóg jest dobry dla niesprawiedliwych i złych. Bóg jest dobry dla wszystkich ludzi. Bóg okazuje przychylność każdemu człowiekowi. A więc zamiast patrzeć na ludzi na sposób ludzki, to możemy patrzeć tak, jak patrzył Elizeusz i powiedział, niech przyjdzie do mnie i niech zobaczy Bożą przychylność. Niech przyjdzie do mnie i niech zobaczy, że Bóg ma dla niego rozwiązanie, że Bóg jest dla niego dobry. Więc nie patrzmy na ludzi przez pryzmat ich grzechów, przez pryzmat ich problemów, ale patrzmy na ludzi przez pryzmat Bożej przychylności. A więc za każdym razem, kiedy spotykasz człowieka, który nie zna jeszcze Boga, masz okazję przekazać coś z Bożej przychylności. Twoją rolą niekoniecznie jest przekazywać im religijność, twoje przekonania, twój punkt widzenia. Twoją główną, podstawową rolą jest przekazać temu człowiekowi Bożą przychylność. Tak? Bo Bóg jest dobry dla niesprawiedliwych i dla złych. Dla wszystkich ludzi. Więc zawsze, kiedy z kogoś spotykasz, pamiętaj, że twoim głównym zadaniem, twoim głównym celem jest okazać dobroć, okazać przychylność, bo miłość jest największym argumentem. Miłość burzy te bariery. Miłość jest kluczem do serc ludzi. I przez przychylność Biblia mówi, że Boża dobroć prowadzi do opamiętania. Przez przychylność ludzie zaczynają inaczej myśleć, inaczej patrzeć na to, kim jesteśmy, na to, co robimy. Czy wiesz o tym, że dzisiaj Bóg jest dla ciebie przychylny? Bez względu na to, jaki miałeś tydzień. Bóg przychodzi do ciebie i mówi, czy mogę ci pomóc dzisiaj? W której dziedzinie życia czujesz się zagubiony, zagubiona? Co jest nie tak? Bóg jest dzisiaj dobry dla ciebie. Niech przyjdzie do mnie i niech zobaczy Bożą przychylność. Zacznijmy inaczej myśleć o ludziach, którzy są tam dzisiaj na zewnątrz, poza murami tego kościoła. Patrzmy na nich przez pryzmat Bożej przychylności. Patrzmy na nich jak na ludzi, którym Bóg chce okazać dobroć. Po co rwać szaty? Po co mówić, że nie ma wyjścia, że nic się nie da zrobić? Czy ta Polonia to taka, o, gorsza, bo w Polsce to jeszcze jakoś, ale ta nasza Polonia, to tutaj to są dopiero problemy. Po co myśleć źle? Po co myśleć negatywnie, tak? Po co myśleć przez pryzmat problemów, kłopotów tych ludzi, ich porażek, ich błędów? Lepiej myśleć przez pryzmat Bożej dobroci, Bożej przychylności. Niech przyjdzie do mnie i niech zobaczy Bożą dobroć, Bożą przychylność, Bożą miłość. A Duch Święty będzie dalej pracował, tak? Po pierwsze, myśl inaczej o sobie, myśl lepiej o sobie, myśl z wiarą o sobie. Po drugie, myśl inaczej o ludziach, którzy nie znają jeszcze Chrystusa. Myśl o nich dobrze. Myśl o nich przez pryzmat Bożej przychylności. Mam przyjaciół, którzy są w drodze poznawania Chrystusa. Jeszcze nie całkiem dotarli, ale są gdzieś w drodze. Czasami jest lepiej, czasami gorzej. Gdzieś tam są. I oni jakiś czas temu pojechali do Anglii, do pracy. Zresztą kontakt nam się urwał, ale podtrzymujemy go jakoś. E-mailowo, telefonicznie. No i po chyba 2 tygodniach pobytu sprawy mi się mocno skomplikowały. Także wylądowali na ulicy, bez mieszkania, bez pracy. I tak sobie idą tą ulicą. I nagle podchodzi do nich jakiś człowiek. To było w Szkocji, bo oni najpierw byli w Anglii, potem pojechali do Szkocji. Tam gdzieś tam na ulicy w Glasgow właśnie podchodzi do nich jakiś Szkot. Zaczepia ich na ulicy i mówi, czemu jesteście tacy smutni? A mój przyjaciel Lechu mówi, nie mamy pracy, nie mamy mieszkania, nie mamy niczego. On mówi, tak, chodźcie do mnie do domu. Wziął ich człowiek z ulicy, 2 tygodnie u niego mieszkali. On rano wychodził do pracy, zostawiał im klucze, całą chatę. Przychodził wieczorem do domu. Był wykładowcą na uniwersytecie w Glasgow. I oni mówią, Mariusz, jesteśmy w szoku. Ten człowiek tak z ulicy, nie znał nas w ogóle. Mówi, Bóg chyba naprawdę coś robi w naszym życiu. To nie jest normalne, że to się stało. Ja mówię, Bóg jest dobry dla was. Chociaż wasze życie nie jest jeszcze poukładane do końca. Jeszcze nie jesteście tam, gdzie macie być. Ale Bóg jest dobry cały czas dla was. Tak? Bóg cały czas jest przychylny. Bóg jest cały czas dobry dla ludzi. Więc zacznijmy odważniej, z wiarą myśleć o ludziach, którzy potrzebują Boga. Niech przyjdzie do mnie, niech zobaczy Bożą przychylność. I trzecia dziedzina naszego umysłu, która wymaga przemiany, to jest nasze myślenie o Bogu. Po pierwsze nasze myślenie o nas samych, po drugie myślenie o ludziach, którzy są wokół nas. Po trzecie nasze myślenie o Bogu. Jakiego Boga mamy? Co nasz Bóg potrafi? Co On może? Jaki On jest? Jak Go postrzegamy? Jak o Nim myślimy? Jak na Niego patrzymy dzisiaj? Są rzeczy, które tylko Bóg może zrobić, tak? Mi się w tej historii bardzo podoba postawa Elizeusza. Kiedy przyjechał do niego Naaman, Elizeusz siedzi sobie w domu, nawet do niego nie wychodzi, tak? Ja sobie to tak wyobrażam. Elizeusz sobie siedzi w domu, rozłożony na swojej kanapie, pije sobie herbatę i mówi, Panie, dzięki Ci, że Ty teraz działasz w życiu tego człowieka. To mi się bardzo podoba. Dla mnie to jest taki piękny obraz wiary Elizeusza. Elizeusz w tym momencie nie eksponuje samego siebie, ale zostawia wszystko Bogu, tak? eksponuje Boga Izraela. Mówi, jedź nad Jordan, tam się wykąpiesz i wszystko będzie dobrze. Nie mówi, ja teraz coś dla ciebie zrobię, ja, prawda? Ja wyjdę i ja cię uleczę. Nie, on siebie usuwa w cień, a wystawia naprzód Pana Boga. To jest piękna postawa, tak? My chowamy się, a Bóg niech działa. Dla mnie to jest postawa wielkiej wiary. Bo czym jest wiara? Co to jest wiara? Wiara to jest przecież odpoczywanie w Bogu. Wiara to jest przecież totalne zaufanie, że Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. Wiara to nie jest zmaganie się, to nie jest jakieś walczenie. Wiara to nie jest pomaganie Bogu, żeby coś się stało. O Panie Boże, Ci muszę pomóc, bo Ty możesz sobie nie poradzić. Bo Ty nie znasz rajów, Ty już dawno nie byłeś na ziemi, Ty nie wiesz, jak to dzisiaj jest. Ja Ci muszę trochę pomóc. Wiara to jest totalne odpoczywanie. Wiara to jest właśnie, kiedy usiądziesz sobie na fotelu i powiesz, Panie Boże, dziękuję Ci, że Ty teraz działasz. I Naaman sobie jedzie nad tą rzekę i kąpie się, a Elizeusz sobie siedzi na kanapie, pije herbatkę i jest super. To mi się bardzo podoba. To jest właściwe postrzeganie Pana Boga, tak? Bo Bóg jest Bogiem cudów, Bóg jest Bogiem mocy, Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą, tak? I my się nie musimy stresować, my się nie musimy męczyć, my nie musimy próbować Jemu pomóc, my możemy w Bogu odpocząć. Właściwie powinniśmy w Bogu odpocząć. I to Hebrajczyków o tym mówi, że powinniśmy wejść do odpocznienia, tak? Że na tym polega wiara, że wchodzimy do odpoczywania w Bogu. I mówimy, Panie Boże, ja wiem, kim jestem w Tobie. Ja wiem, jak patrzysz na ludzi. I ja wiem, że jesteś Bogiem cudów i Bogiem mocy, tak? Dlatego jeśli masz biblijne postrzeganie siebie i też biblijnie postrzegasz innych, to wierzę, że też Bóg będzie dla ciebie biblijny. Odpocznij w Bogu. Odpocznij w wierze. Nie zmagaj się. Nie pomagaj Panu Bogu. Odpocznij w wierze. Postrzeganie Boga. Boga cudów, Boga mocy, Boga, który wszystko może. I kiedy Ty wypełniasz to, co masz zrobić, kiedy Ty jesteś człowiekiem inicjatywy, kiedy Ty jesteś człowiekiem, który nie siedzi w kącie, ale coś robi dla Boga, bo wiesz, kim jesteś w Chrystusie i postrzegasz ludzi tak, jak Bóg na nich patrzy, to wtedy możesz w swojej wierze usiąść i odpoczywać w Bogu, tak? Bóg jest Bogiem cudów. I Bóg uczynił piękny cud dla Naamana. I patrzcie, Elizeusz z tym cudem nie miał nic wspólnego, tak? Nawet go nie dotknął. Nawet go nie pobłogosławił, nawet się nie pomodlił o niego. Ale zrobił wszystko to, co miał zrobić. Podjął inicjatywę na samym początku, tak? Wiedział, kim jest. Wiedział, co ma do zaoferowania. Powiedział, niech przyjedzie do mnie. Niech przyjdzie do mnie i niech zobaczy proroka. Wiedział, jak Bóg patrzy na ludzi. Nie bał się, że to jest wróg, że to nie jest Żyd, że to jest trędowaty. Wiedział, że Bóg jest przychylny i dobry dla wszystkich. I na końcu nie miał z tym cudem nic wspólnego. I to jest piękny obraz życia chrześcijańskiego. Kiedy my żyjemy w tej właściwej postawie wobec Boga i wiemy, kim jesteśmy w Bogu, i robimy to, co mamy zrobić, tak? A potem resztę zostawiamy Panu Bogu. Bóg czyni cuda. Bóg czyni cuda chronologicznie, precyzyjnie, co do dnia, co do minuty, tak jak On chce. Jakiś czas temu byłem w Szkocji na ewangelizacji wśród Polaków. Pierwsza ewangelizacja w Edynburgu, tej nowej, napływowej Polonii za pracą. Mieliśmy bardzo fajną ewangelizację. Sporo ludzi przyszło na te spotkanie. Tak z ulicy, z zaproszeń. Gdzieś około 50 osób przyszło na spotkanie. I przyszedł jeden młody człowiek z plecakiem. Z wielkim plecakiem. Większym od niego prawie. i usiadł z tyłu. Kiedy zaprosiłem ludzi do modlitwy, on pierwszy wybiegł do przodu. Okazało się, że on tego właśnie dnia, właśnie tej niedzieli, kiedy robiliśmy to spotkanie, on tego dnia przyjechał z Polski pociągiem. Jechał 27 godzin z Poznania. Dotarł do Edynburga, wysiadł na stacji i dzwoni po kolegę i kolega nie odbiera komórki. I on tak stoi i nie wie, co z tym zrobić. Nie wie, gdzie iść, co ma robić. Kolega, głuchy telefon. I nagle, kiedy tak stoi na tym dworcu, taki zagubiony, z tym wielkim plecakiem, nagle dwóch młodych ludzi podchodzi do niego i mówią: cześć, jesteś z Polski? Tak. No to chodź na spotkanie. To on z tym plecakiem i na spotkanie. I na tym spotkaniu Marek wyszedł do przodu i się nawrócił, autentycznie, szczerze się nawrócił. Teraz przyjechała jego żona, nawróciła się, ich dzieci, cała rodzina jest w zborze, służą Panu. Czy to nie jest piękne? Bóg czyni cuda. Właśnie w tym momencie, właśnie w tym czasie, właśnie tak to miało się stać. Bóg jest Bogiem niesamowitym. Bóg, który rozdzielał morza i wypełniał puste bańki oliwą i zamieniał wodę w wino i zbawiał celników, prostytutki i różnych innych ludzi. Ten Bóg jest dzisiaj taki sam. I On czyni cuda. I On mówi do ciebie: odpoczywaj w wierze, bo ja będę działał tak, jak zawsze działałem, tak? Bądź jak Elizeusz. Usiądź na swojej kanapie i odpocznij. Powiedz: Panie, dzięki Ci. Panie, dzięki Ci, że Ty masz wszystko pod kontrolą. Dzięki Ci, że Ty zbawiasz, że Ty uzdrawiasz, że Ty czynisz cuda. Dzięki, że Ty to będziesz dalej czynił, tak? Zacznij tak myśleć o Bogu. Zacznij tak patrzeć na Boga. Nie stresuj się, nie martw się, nie zmagaj się. Zdaj się na Pana. Trzy sfery naszego myślenia, które dzisiaj potrzebujemy przynieść Bogu, tak? Myślenie o nas samych, myślenie o innych ludziach, myślenie o Panu Bogu. Powstańmy do modlitwy. Niech przyjdzie do mnie, mówi Słowo Boże. Niech przyjdzie do mnie i niech zobaczy męża Bożego. Niech przyjdzie do mnie i niech zobaczy przychylność Bożą. Niech przyjdzie do mnie i niech zobaczy, że Bóg jest Bogiem cudów, tak? Będziemy się modlić. Będziemy się modlić o przemianę naszych myśli. Przyszłe osiągnięcia wymagają teraźniejszych przemian. Jeśli masz coś jeszcze zrobić dla Boga, a wiem, że masz wiele zrobić, Bóg ma dla ciebie wspaniały plan. Bóg wypisał ci nie tylko plan 5-letni czy 10-letni, ale wypisał ci plan do końca życia, tak? Jeśli masz ten plan zrealizować, to musisz się zmieniać. Musisz zmieniać swoje myśli, swoje postawy, swoją mentalność. Jeśli kiedykolwiek miałeś w rękach lornetkę, to wiesz, że możesz patrzeć przez lornetkę z jednej z dwóch stron, tak? Są dwie strony patrzenia przez lornetkę. Jak weźmiesz lornetkę nie tak jak trzeba, to wszystko będziesz widzieć malutkie i dalekie. Jeśli weźmiesz ją tak, jak powinieneś ją wziąć, to zobaczysz wszystko większe, bliższe, tak? Zbyt wielu chrześcijan patrzy niewłaściwą stroną. Zbyt wielu chrześcijan patrzy i pomniejsza siebie i myśli pesymistycznie i negatywnie o ludziach, którzy są tam na zewnątrz. Jakoś o Panu Bogu trudno im też pomyśleć w kategoriach wiary i wielkości. Więc dzisiaj odwróć tą lornetkę i zacznij patrzeć dobrze, szeroko, odważnie, pozytywnie, z wiarą. Amen? Panie, prosimy Ciebie, przemieniaj nasze myśli. Potrzebujemy, abyś nas zmieniał, ale wiemy, że my też mamy w tej przemianie swój udział, nie tylko Cię prosimy, abyś Ty nas zmieniał, ale my sami dzisiaj chcemy postanowić, że zmienimy coś w swoim życiu. Panie, pomagaj nam dzisiaj. Chcemy patrzeć na siebie tak, jak patrzył Elizeusz. Chcemy posiadać tą biblijną samoocenę. Chcemy pamiętać, że wszystko możemy w Tobie, Panie. Że nas postawiłeś na tej ziemi nie po to, abyśmy gdzieś w kącie przesiedzieli całe życie, ale po to, abyśmy mieli wpływ na ten świat. Abyśmy tworzyli rzeczy na tym świecie. Abyśmy przejmowali inicjatywę. Abyśmy oferowali ludziom to wszystko, co Ty masz. Dzisiaj, Duchu Święty, zmieniaj nasze myśli. Pomóż nam myśleć z wiarą o ludziach, którzy jeszcze nie znają Ciebie. Pomóż nam iść do nich z dobrocią i z przychylnością Twoją, Panie. Pomóż nam też odpoczywać w Tobie, pamiętać, że Ty jesteś Bogiem cudów, Bogiem mocy. Chcę się zapytać Ciebie dzisiaj, czy Ty potrzebujesz dzisiaj Bożej przychylności? Czy Ty dzisiaj jesteś tak jak Naaman? Daleko od Boga? W swoich problemach, w swoich grzechach, w swoich kłopotach? Czy Ty dzisiaj widzisz swoje życie i mówisz, moje życie jest tak zagmatwane, tak trudne, tak skomplikowane, że nikt nie jest w stanie mi pomóc? Chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że Bóg ma dla Ciebie pomoc i wyjście i ratunek. Jezus Chrystus jest Twoim wyjściem. Jezus Chrystus jest Twoją pomocą. Jeśli nie masz jeszcze relacji z Chrystusem, takiej normalnej, prawdziwej relacji z Chrystusem, takiej przyjacielskiej, takiej bliskiej, osobistej relacji z Chrystusem, to dzisiaj masz okazję tę relację nawiązać. Masz okazję oddać swoje życie, powierzyć swoje serce Chrystusowi. Pamiętaj, Bóg jest dla Ciebie dobry. Pomimo Twoich grzechów, upadków, błędów, Bóg jest dla Ciebie dobry. Nawet jeśli w Niego nie wierzysz dzisiaj, to Bóg jest dla Ciebie dobry. Nawet jeśli Go odrzucasz dzisiaj i mówisz, nie chcę mieć z Bogiem nic wspólnego, to wiedz, że Bóg jest dla Ciebie dobry. Bóg jest wobec Ciebie przychylny. Bóg nie jest Twoim wrogiem. Nawet jeśli Ty jesteś wrogiem Boga, Bóg nie jest Twoim wrogiem. Bóg Cię miłuje. Pragnie Twojego dobra, pragnie Twojego zbawienia, pragnie Twojego wiecznego szczęścia. Dzisiaj możesz zmienić swoją postawę. Dzisiaj możesz przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, chcę powierzyć Tobie swoje całe życie. To jest najważniejsza decyzja, jaką możesz podjąć w życiu. Ważniejsza od Twojego ślubu, ważniejsza od Twojej pracy, ważniejsza od wszystkich innych rzeczy na tej ziemi. Najważniejszą decyzją jest powierzenie swojego życia w ręce Chrystusa. I zachęcam Cię. Zachęcam Cię, jeśli jeszcze tej decyzji nie podjąłeś, nie podjęłaś, uczyń to teraz. Nie marnuj swojego życia, nie trać czasu. Nie zmarnuj tej okazji teraz. Uczyń to. Twoje serce niech zawoła do Boga. Twoje serce niech powie, Boże, Boże, chcę się powierzyć Tobie. Chcę się oddać Tobie. Chcę Tobie zaufać. Chcę w Twoje ręce złożyć moje życie. Nie bądź jak człowiek, który chce wskoczyć do pociągu, który już odjeżdża. Nie mów, ja jeszcze będę miał czas, ja jeszcze będę miała czas. Ja kiedyś to zrobię. Niektórzy ludzie całe życie czekają i potem, kiedy już mają umrzeć, to nagle chcą wsiąść do pociągu, który już odjeżdża, który już rusza. To jest wielkie ryzyko. Możesz tego pociągu już nie złapać. Możesz wpaść pod koła. Możesz nie zdążyć. A teraz, kiedy jest czas, kiedy jest możliwość, kiedy masz okazję, żeby to zrobić, to uczyń to teraz. Nie marnuj ani jednego dnia swojego życia. A wiedz, że nikt nie potrafi tak poprowadzić Twojego życia, jak sam Chrystus. I nikt nie da Ci tego, co da Chrystus, bo Chrystus da Ci życie wieczne. Za żadne pieniądze nie kupisz życia wiecznego. za żadne znajomości nie dostaniesz życia wiecznego. Tylko Chrystus może ci je darować. I zachęcam cię dzisiaj, jeśli jesteś na tym miejscu i wiesz, że mówię do ciebie, to zachęcam cię, uczyń to, bo Bóg cię straszliwie kocha, bardzo cię kocha i pragnie twojego zbawienia, pragnie twojego szczęścia. Uczyń to teraz, tam gdzie stoisz, tam gdzie siedzisz, w swoim sercu powiedz: Jezu, pragnę się Tobie oddać. Jezu, pragnę się Tobie oddać. Pragnę powierzyć Tobie swoje serce. Kiedy będę umierać, chcę mieć tą pewność, że idę prosto w Twoje ramiona. Niedawno rozmawiałem z pewną znajomą osobą, której ojciec był niewierzący. I spotkaliśmy się i rozmawialiśmy. Mój tata niedawno zmarł, jej tata też niedawno zmarł. I ona mówi: wiesz co, Mariusz, mój tata umierał i strasznie bał się śmierci. Jak on się bał śmierci? Nie chcę, abyś był i była w takiej sytuacji kiedyś, kiedy twój kres nadejdzie. Abyś był w takiej sytuacji, że będziesz się bać. Będziesz umierać i będziesz miał strach, lęk. Bo nie będziesz wiedział, nie będziesz wiedziała, co dalej, gdzie idziesz, dokąd zmierzasz. Nie dopuść do tego. Masz okazję, masz szansę powierzyć się Chrystusowi. Oddać Mu się. Zachęcam Cię z całego serca. Nie jestem w stanie zmusić Cię do tego, ale mogę Cię jedynie zachęcić i robię to teraz. Zachęcam Cię. Powierz swoje serce Chrystusowi. A On Cię cudownie poprowadzi. Obiecuję Ci to. Cudownie Cię Bóg poprowadzi. Panie Boże, prosimy Cię o każdą osobę, która na tym miejscu jest i potrzebuje swoje serce Tobie powierzyć. Prosimy Ciebie, pomóż tym osobom. Pomóż tym osobom zrozumieć, jak bardzo ich kochasz, jak bardzo pragniesz ich szczęścia, jak wiele dobrego masz dla nich. Jezu, powierzamy Tobie nasze życie, powierzamy Tobie nasze serca, powierzamy Tobie naszą przyszłość. Mam nadzieję, że robisz to teraz szczerze, że oddajesz się w ręce Chrystusa. A może wrócisz do domu, będziesz pamiętała o tych słowach, Będziesz wiedział, że ten pociąg czeka teraz na ciebie i że ty nie chcesz, aby ten pociąg ci uciekł, ale chcesz iść kiedyś do nieba, być z Chrystusem. I zrobisz to w swoim pokoju, gdziekolwiek powierzysz swoje serce Chrystusowi. Niech cię Bóg błogosławi. Niech pomoże ci podjąć najważniejszą decyzję życia. A może dzisiaj jesteś człowiekiem, który potrzebuje Bożego cudu. Może jesteś człowiekiem, który potrzebuje cudu. I tak zmagasz się. Są rzeczy, które w twoim życiu sprawiają taki smutek, ciężar i zmaganie, cierpienie. Bo chcesz oglądać cud. Dzisiaj Bóg do ciebie mówi: odpocznij. Odpocznij we mnie. Odpocznij w wierze. Zaufaj mi. Zaufaj mi, że jestem Bogiem cudów, Bogiem mocy. I że działam dla Twojego dobra. Jestem po Twojej stronie i działam dla Twojego dobra. Działam w Twoim życiu, działam w Twojej rodzinie, działam w Twoim małżeństwie, działam w Twojej rodzinie, działam w Twoim życiu. Czy jest ktoś, kto potrzebuje dzisiaj odpocząć w Bogu? Powiedzieć: Panie, ufam Tobie. Panie, powierzam Tobie moje problemy, te sytuacje, które są tak trudne. Tak, są takie osoby. Są takie osoby, które potrzebują dzisiaj powiedzieć: Panie, powierzamy się Tobie. Panie, chcemy jak Elizeusz odpocząć w Tobie, a Ty działaj w naszym życiu. Panie, ufamy Tobie dzisiaj. Panie, dziękujemy, że możemy złożyć wszystkie nasze sprawy. Szczególnie te sprawy, które są po ludzku nie do rozwiązania. Składamy je na Ciebie, Panie. I tak jak Elizeusz, chcemy odpocząć w Tobie, pamiętając, że jesteś Bogiem cudów, Bogiem mocy. I dziękujemy, że Ty już masz odpowiedź na nasze pytania. Ty już masz odpowiedź na nasze modlitwy. I my nie musimy się zmagać. My nie musimy żyć w stresie i w smutku. Ale możemy Ci zupełnie zaufać. Zupełnie Ci ufamy, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze. Halleluja. Halleluja. Niech Bóg was błogosławi. Niech przemienia dzisiaj coś w naszych sercach, w naszych myślach. Amen. Amen.